temat, od którego trzeba koniecznie zacząć i o którym nie wolno nam dzisiaj zapomnieć. Dzisiejszy temat trzeba przeżywać w świetle tamtego doświadczenia i o to prośmy, żeby dzisiaj o grzechu mówić w świetle Słowa, w świetle Boga. Bo o grzechu, jeżeli byśmy zaczęli mówić tylko sami, bez Boga, to będzie to bardzo karkołomne i niebezpieczne, żeby o grzechu mówić, bo sam siebie mogę ci tylko oskarżyć. Za chwilę z tego, co Słowo Boże nam będzie tłumaczyć przez moje usta, to wszystko wyjdzie, o co chodzi. Dlaczego to wprowadzenie? Czym jest grzech? Na to pytanie chcemy najpierw odpowiedzieć w świetle Słowa Bożego. Grzech jest powiedzeniem Bogu nie. Nie. Ja będę żył sam będę decydował. Nie będę służył. To jest pierwsze karty ze Słowa Bożego. Nie będę służył. Nie. To jest sytuacja tak jak z kwiatem żywym. Jeżeli człowiek odchodzi od Boga, tym jest grzech. Że żyję sam. Jeszcze może i jestem żywy. Mam o sobie dobre mniemanie. Nieźle wyglądam. Jakoś sobie radzę. Tylko każdy wie, że jeżeli ten kwiat wygląda tak, jak wygląda, nawet jak jeszcze jego korzenie, jak wyrwałem go przed 5 minutami z doniczki, to jest obraz człowieka, który żyje sam bez Boga, który nie jest zakorzeniony, jak latorośl winna, która jest odcięta. Nie trzeba być wielkim filozofem, żeby powiedzieć, może i dzisiaj jest żywy. Nie różni się tym, bo przecież 5 minut temu jeszcze był w doniczce, on jeszcze ma żyć. Ale wiadomo, że jeżeli jest odłączony od źródła wody, od źródła życia, jeżeli korzeń nie jest jakby w ziemi, to umrze. Ten obraz niech nam towarzyszy dziś. Popatrzmy. Powiedzenie Bogu nie, czyli to jest tak wszystkim nam bliskie, bo łatwiej jest żyć jakby na własną rękę. Ja sam decyduję, ja sam sobie radzę, ja sam planuję swoją przyszłość, ja sam planuję, jakie studia wybiorę, ja sam szukam sobie drugiej połówki, szukam miłości. Ja sam szukam później pracy, szukam teraz jakiejś najlepszej sytuacji, gdzie zamieszkać. Mam swoje marzenia. Ja. Ale tak naprawdę to ja decyduję w życiu. To jest doświadczenie człowieka, który żyje w grzechu. Ja. Ja decyduję w życiu o wszystkim. Czym jest grzech? Grzech to jest chybienie celu, to jest nietrafienie w dziesiątkę. Proszę zauważyć, nawet jeżeli mamy, bo generalnie wszyscy mamy dobre intencje co do samego siebie. No kto z nas chce być nieszczęśliwy? No proszę pokazać, jak takiego wariata. Nawet największy wariat chce być szczęśliwy. No bo i teraz jeżeli ja planuję, najpierw miałem marzenie i myślę, chciałem skończyć, najpierw gdzieś tam w szkole, w podstawówce myślisz o tym, żeby dostać się do tego liceum, czy tam gdzieś. I człowiek myśli, jakbym dostał się do tego liceum, to by było dobrze. To było marzenie takiego małolata, który później, jeżeli dostałeś się do tego liceum, to przekonałem się, nie o to chodziło. Niby trafiłem tam, gdzie chciałem, ale to nie jest to. To był fałsz. Jakby to nie ten cel. Później pomyślałem, że no dobra, no wiadomo, no w szkole średniej szczęścia nie będzie, ale później jak już na studia pójdę, jak już odejdę od rodziców i ktoś tam myśli, ja to bym chciał tu pójść na studia, tu. No i nawet jeżeli ci się udało, często się nie udaje, ale udało mi się pójść tam, gdzie chciałem, Później może nawet masz doświadczenie, że poszedłem na studia i nawet dobrze mi szło, pojechałem na 2 semestry na stypendium za granicę. Wielu mi zazdrościło tego. Wszystko miałem darmowo, nawet jak z rodziny byłem nie całkiem najbogatszej, ale sam do tego dochodziłem. I później przekonałem się, że znowu niby osiągnąłem to, gdzie chciałem trafić, ale znowu nie o to chodziło. Gdzieś jest błąd. Nie wiem, gdzie jest błąd. Później myślałem, że spotkałem tę dziewczynę, czy chłopaka, który był tym idealnym, tym zakochałam się po uszy. A później za jakiś czas znowu nie to. I później ile osób ma takie doświadczenie? Później niby w rodzinie się żyje, niby jest żona, niby dzieci, niby z grubsza wszystko gra. I znowu jakby nie to. No nie wiem, co jest w ogóle ze mną, że to jest właśnie ta hamartia, to greckie słowo chybienie celu. Nigdy nie trafiam i nie trafisz. I nie trafisz w szczęście. Nie trafisz w szczęście, możesz sobie do samej śmierci trafiać i się łudzić i nie trafisz, bo nie masz oka. Nie masz takiego oka, żeby w życiu wycelować szczęście, bo to grzech powoduje, że nie trafisz. Chore wnętrze, chore oko, chora dusza, chore serce moje. Mimo, że bardzo chcę, to ciągle nie trafię. Czym jest grzech dalej? Grzech to jest kłamstwo. Proszę zauważyć, że grzech to słowo Boże dobrze znamy. Z pierwszych stron Księgi Rodzaju, pierwsze kartki, 3 rozdział. Wtedy niewiasta spostrzegła w ogrodzie, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Grzech zawsze. I to jest też tajemnica. Grzech zawsze jest atrakcyjny. Zawsze. Dlatego łatwo nas zwodzi. Ale to jest atrakcyjność fałszywa, iluzoryczna i to jest kłamstwo. Szybko to wychodzi. Można jeszcze się chwilę łudzić, ale proszę zauważyć, myślę, że tutaj mamy... Człowiek nawet źle trzyma mikrofon i już jest ta hamartia. Ale ten fałsz i kłamstwo. Ja sam ostatnio doświadczam takiej sytuacji z bliską mi osobą, który ja widzę, jak się stacza i bardzo chcę pomóc i jakby ta osoba żyje w totalnym zakłamaniu. Nie da nawet sobie powiedzieć. Kiedy widzę, że się rujnuje. Ale kłamstwo. Ja mu mówię, on nie chce słuchać. Ja mu mówię z serca, słuchaj, co ty wyprawiasz? A on myśli, że to jest szczęście. Za chwilę płacze. To widać, że to jest nędza. Widzi, sam jest coraz bardziej nieszczęśliwy. Sam jest coraz bardziej zakłamany. A z drugiej strony tutaj jest następny krok i taki etap, że coraz większa niewola. To jest następny, czym jest grzech. Niewola. Jeżeli człowiek żyje w wolności, to mogę coś zrobić, a mogę nie. Proszę zauważyć, dobro nie zniewala. Jeżeli będę chciał się pomodlić, to się pomodlę. Nie, to nie. Z grzechem tak nie jest. Grzech będzie zniewalał. Ktoś, kto ma problem, będzie się wstydził tego. Proszę zauważyć, ile razy dorosły mężczyzna, czy dorosła kobieta, która ma problem z jakimś grzechem, dajmy na to nieczystość, której tak dużo jest dzisiaj w świecie, gdzie człowiek nie radzi sobie, nie wiem, dorosły człowiek, oglądam jakąś pornografię, wstydzę się tego, później się wstydzę iść do spowiedzi. Ale jaka to jest siła, jaka to jest nędza, w której człowiek może siedzieć i nie da rady sam wyjść. Nie da rady sam wyjść. Dramat? Pewnie. Dramat, który niszczy od środka człowieka. Niszczy. To jest jak nowotwór. I nie wyleziesz sam. To można to, co ksiądz Marcin powiedział o jakimkolwiek uzależnieniu. Płacz. Myślisz, że ja bym nie chciał? Myślisz, że ja bym chciał pić? Myślisz, że jest mi z tym dobrze? I nie da rady sam wyjść. To jest niewola. I nie wyjdzie sam. Nawet, powiem więcej, nawet jeżeli wyjdzie, to się wpakuje zaraz w inne rzeczy. To jest właśnie ten dramat grzechu, to jest niewola. I tutaj dotykamy jakby głównego sprawcy, szatana, który jest naszym nieprzyjacielem, który nas łatwo zwodzi, jest bardziej przebiegły od nas i to, co święty Piotr apostoł pisze, on jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Ja byś tylko się odłączył na chwilę od Boga, to cię capnie momentalnie, jak wilkowce. Momentalnie, nie będziesz wiedział kiedy. Możesz być po rekolekcjach, możesz być z najlepszymi postanowieniami. Jak tylko na chwilę się zagapisz. Dlatego Chrystus mówi, czuwajcie, uważajcie na siebie. Bądźcie gotowi. Właśnie to jest słowo i tutaj chciałbym dotknąć tego, co jakby, o czym wspomniałem na samym początku, że jeżeli zgrzeszysz, szatan, czym się różni szatan od Boga? I tutaj to jest dla nas ważna na dzisiaj, bardzo ważna na dzisiaj nauka. Jeżeli zgrzeszysz, szatan najpierw pokaże ci, zobacz, to jest piękny owoc. Z nim będziesz szczęśliwsza niż ze swoim mężem. Jesteś tego godna. Zobacz, twój mąż, jesteś nieszczęśliwa. On jest bez życia teraz. A ten twój kolega, on zauważa ciebie, on docenia. To była pomyłka, ten wasz ślub. Od początku przecież jesteś z nim nieszczęśliwa. Ale z nim byś była zupełnie szczęśliwa. Gdybyś go kiedyś spotkała. Wcześniej. Prawda? Tylko to jest kłamstwo znowu. Piękne kłamstwo, bardzo inteligentne, dotyka twojego serca. On wie, gdzie głodna jesteś. Wie, gdzie uderzyć w czuły punkt. Ale to jest kłamca. I co zrobi później? Czym to zaowocuje? Proszę zauważyć, jak cię zwiedzie i kiedy grzech cię upodli, bo okaże się, że znowu nietrafiony cel to grzech. Znowu wlazłaś czy wlazłeś w grzech. To nie był ten cel, o którym on mówił. Znów zwiódł i się śmieje. I co zrobi diabeł? Każe ci pluć w twarz sobie. Powie, jesteś zerem, jesteś szmatą, jesteś nikim. I co się dzieje z człowiekiem, który wchodzi w grzech? Ma coraz niższe mniemanie o sobie. Jakby coraz bardziej zdołowany człowiek, zniszczony. Coraz bardziej nas niszczy i dlatego powie, jesteś zerem, jesteś nikim. Tylko, że te podszepty nie są Boga. Jakby nie wierzmy im, tym podszeptom, że jesteś zerem. Nawet jeżeli twój życiorys i twoja przeszłość wydaje się wcale niegodna pochwały. Nawet jeżeli cała twoja przeszłość jest godna wstydu i tak ci demon mówi, wstydź się, zniszczyłeś swoje życie. Nie słuchaj tego. To są podszepty kłamcy. Bóg tak nigdy nie mówi. Bóg nawet gdyby twoje życie było usiane grzechem, non-stop grzechem, a takie jest, to Bóg ci powie, przyjdźcie do mnie wszyscy, ja przyszedłem do was, żeby was ratować. Was, którzy się zagubiliście. Ja nie przyszedłem do zdrowych. Ja nie przyszedłem do cnotliwych. ja przyszedłem do samych grzeszników. I właśnie to jest prawda, to jest słowo prawdy. Temu wierzmy, jak to słowo słyszymy. Ale temu słowu, które oskarża, temu słowu, które ciebie dołuje, temu słowu, które mówi, że jesteś zerem, jesteś nikim, to temu nie wierz, bo to jest ojciec grzechu, kłamca, szatan. Drugi krok nasz dzisiaj to, po czym poznamy, czy żyjemy w grzechu, żeby to wszystko jest po to, o to, co ja teraz mówię, żebyśmy zdemaskowali jakby siebie, żebyśmy stanęli nago, w tym sensie nago, jakby w totalnej prawdzie przed Bogiem, bez żadnych masek, bez żadnych podkolorowań, bez żadnych jakby makijaży, takich ducha. Teraz skutki grzechu. Po pierwsze, jeżeli żyjesz w grzechu, to nie doświadczasz Boga. Możesz stać w kościele co niedziela, jeżeli żyjesz w grzechu, nie widzisz Boga. Nie masz z Nim łączności, zupełnie. Ty możesz stać tutaj w tym kościele, ale jeżeli żyjesz w grzechu, w tej niewoli, w tej ślepocie, w tym błocie, to nie widzisz, nie ma szans. Ktoś, jeżeli ja żyję w grzechu, nie będę doświadczał miłości Bożej. Jedyna przeszkoda, żeby doświadczać Bożej bliskości. Czy czujesz, że Bóg jest przy tobie dzisiaj? I że ciebie podtrzymuje i mówi, jestem koło ciebie. Czujesz? Czuję. Jeżeli żyję w grzechu, nie czujesz. Siedzisz sam. Nawet jeżeli Jezus jest blisko ciebie, nie czujesz. Bo grzech jest jedyną tamą, która nie pozwala nam zanurzyć się w tej wodzie życia. To tama szczelna, która nie pozwoli nic doświadczyć. I drugi skutek? Jeżeli żyję w grzechu, to nie będę się czuł też dzieckiem Bożym. I to nie jest wcale tekst, to nie jest słowo, które dotyczy dzieci pierwszokomunijnych. Czy ja czuję się dzisiaj dzieckiem Bożym? Co to znaczy? Dumne dziecko. Nie dziecko byle kogo, nie byle kogo. Nie, ja nie jestem z byle jakiego rodu. Ja jestem dzieckiem Bożym. Dlatego jestem dumny. Dlatego jestem niepyszny, dumny, godny. Bo ja jestem kimś. Ja jestem dzieckiem Bożym. A On jest mój Ojcem, moim Ojcem. Jeżeli jestem dzieckiem Bożym i tak przeżywam to, to proszę zauważyć, to czego ja mam się bać? Że mnie z pracy zwolnią? Nie boję się. Bo mam nie tylko znajomości, że znam jakiegoś prezesa czy kogoś, czy burmistrza, czy jakiegoś tam premiera czy kogoś. Za mną stoi Bóg, a nie tam premier jakiś. Bóg za mną stoi. Jest mój Ojciec, który to jest poczucie. Ale znowu, jeżeli żyję w grzechu, nie będę miał tego poczucia. Nie będę. Ja będę ciągle zastrachany. Ciągle się boję. Jestem ciągle, mogę liczyć tylko sam na siebie. Jak sam czegoś nie załatwię i sam do czegoś nie dojdę, to nigdy nic samo do mnie nie przyszło. To jest doświadczenie człowieka, który żyje w grzechu. Nie doświadcza tego, że jest dzieckiem Bożym i dziedzicem. Dziedziczę wszystko po Bogu. Wszystko, cały majątek. Wszystko. Świętość, zbawienie, niebo. Wszystko jest moje. Bóg mi to obiecał. Mój Ojciec. Nie będzie doświadczeń. Proszę zauważyć, jak my często mówimy, ale kto... Ja widzę po sobie, to jest moje świadectwo, jak mi samemu jest ciężko do Boga mówić Abba, czyli tatusiu. Ja pamiętam, jak patrzyłem na dziewczynę na rekolekcjach, która jest mi dobrze znana i zachwyca mnie ta postawa, kiedy ona mówi do Boga tatusiu. Kiedy ona w modlitwie osobistej mówi do Niego tatusiu, ja Cię proszę o to, jutro mam egzaminy na studiach, żebyś był ze mną. A mnie to nawet drażni. Ja pamiętam, że mnie to nawet drażniło. Jak to można mówić tatusiu, nie? Co to za spoufalanie się? Ale to jest gadanie człowieka, który jest zimny i nie doświadcza miłości Bożej. Jest doświadczeniem takiego, który tam może i o Bogu się nauczył w teorii, ale nie czuje, że jest Jego Ojcem. I to jest doświadczenie grzesznika. To jest kolejny skutek grzechu. Kolejny skutek grzechu, ja tu naściągę, tylko spojrzę, żebym nic nie pogubił. To jest zakładanie ciągle maski. Czyli ja widzę, przyznam teraz, mam takie doświadczenie też. O Jezu kochany, czasem człowiek tak musi cedzić słowa, żeby w swoim doświadczeniu kogoś nie zranić. Przyznam, że myślę o pewnej siostrze zakonnej, której tak mi jest szkoda. Ale szkoda mi jest dlatego, że ona ciągle udaje. Jakby ja w tej rozmowie, ona udaje pewną siebie. I później ja raz mówię, ale siostra, ale ja w ogóle nie zgadzam się z tym, co siostra. Później ona się popłakała przy mnie. I mówi, że ja, dlaczego ja ją tak traktuję. Ja mówię, siostro, ja siostry nie traktuję, ja siostrę bardzo szanuję. Tylko z drugiej strony jest mi tak siostry szkoda, bo siostra jest tak pozawijana. Taki chodzący kompleks. Ale kompleks taki, który udaje ciągle kogoś innego. Jeżeli siostra, ja mówię, tak mi się podoba, jak siostra teraz powiedziała mi prawdę o sobie. Bo ona mi później powiedziała, ksiądz wie, co ja przeżywam teraz. Ksiądz wie, że ja przeżywam od wielu lat taki problem ze sobą, taki i taki. I ja myślę sobie, siostra, ja dziękuję, że siostra to powiedziała. Ale dziękuję za to, że siostra w końcu zdjęła tę maskę. Jakby tej maskę takiej pewności niby siebie. Ja widzę, że to jest takie zakłamanie i taka pewność siebie, ale to Boże. Pożal się Boże. Taka pewność siebie. My często udajemy, non-stop udajemy. Myślę, ile razy w nas, księżach, jest takie ciągłe zakłamanie. Zakłamanie przed tym, że udaję takiego, w szkole musisz udawać. Wszyscy tak naprawdę w to wchodzimy, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Udaję przed szefem, udaję tam, że nic nie tego. Przed żoną udaję, nie? Przed sąsiadami udajemy, że też u nas wszystko w domu w porządku. Guzik w porządku, tam się wali wszystko. Na głowie stoi, nieszczęśliwa jesteś, a ciągle udajesz kogoś szczęśliwego. To jest kłamstwo właśnie. I myślę, że człowiek, który zakłada ciągle maski, a to będzie skutek grzechu, non-stop maskę zakłada. Ile razy jest niby taki zabawny, nie? Bo on jest ciągle przykładowo taki kawalarz w pracy i wszyscy go tak znają, bo to taka dusza towarzystwa. I tu niby tu zabawi, tam zabawi. A jak go poznałeś bliżej, parę tygodni go poznałem, czy poznaliśmy wszyscy, to okazuje się, słuchaj, nie jest taki zabawny. Mało tego, powiem ci, że już te jego żarty nawet są irytujące, jak go lepiej znasz. Bo widzisz, że to dopiero jest zakłamanie znowu. Kiedy wiesz, że on w środku płacze. Ale maska takiego błazna, czy maska takiego kawalarza, albo maska takiego inteligenta, nie? Poważny ciągle. Poważny i w ogóle, on tam jego nic nie bawi. To znowu może być wielka maska, ogromna maska. Ale proszę zauważyć, nam łatwiej widzieć maski w kimś. Dużo łatwiej widzieć, tak jak ja powiedziałem o tej siostrze. Mi łatwo zobaczyć maskę w siostrze. Ale Pan Bóg mówi, Robert, popatrz na siebie. Ile razy ty zakładasz maskę przed ludźmi? Ciągle też udajesz kogoś, ale dlatego, że ty też masz duży problem z grzechem. Dlatego też ten owoc, ty ciągle też udajesz kogoś. To jest właśnie wielki, wielki, tragiczny skutek grzechu, którego i ja doświadczam bardzo mocno. I człowiek, który żyje w grzechu, nie będzie miał radości. To mnie dotknęło ponad rok temu. Jak jeszcze papież Benedykt powiedział, że człowiek, który nie żyje z Bogiem, będzie ciągle smutny, nigdy nie będzie miał radości. I ja wtedy popatrzyłem na siebie autentycznie. Ja wtedy pamiętam, że sam nieraz się popłakałem, a jedną sytuację pamiętam sam przed Bogiem, jakby sam na modlitwie, że tak mi się płakać chciało jakby nad sobą, że ja powiedziałem, że jakby Pan Bóg mnie roztrzaskał. że na szczęście z tej skorupy, że nie udawaj. Ja myślę, już takim byłem mądraliną, takim wszystko wiesz, dużo ludzi cię chwali, bo tutaj to ci wyszło. Mój brat rodzony do mnie też powiedział, bo ty jesteś taki, co w życiu zaplanowałeś, to doszedłeś, tak? Ale może nie wszyscy są tak mocni jak ty. Ale ja później przyznałem się sam przed sobą, Boże, ale ja nie mam radości. To co z tego, że mi to wychodzi? Co z tego, że zaplanowałeś zrobić to i zrobiłeś? Co z tego, że skończyłeś studia? Co z tego, że tam gdzieś pojechałeś? To w ogóle nie ma radości w tym. Powiem, że coraz mniej tej radości. Coraz mniej tej radości. To jest znowu oznaka, Pan Bóg pokazuje, coraz mniej masz radości, bo coraz bardziej żyjesz dalej ode mnie. Żyjesz w grzechu, Robert. Żyjesz w grzechu. Dlatego mnie nie widzisz. Dlatego nie masz radości. Dlatego smutek coraz większy. Dlatego jesteś smutny. Proszę zauważyć na nas, ludzi w Kościele. Proszę, w tamtym konfesjonale siedziałem w niedzielę już ze 2-3 miesiące temu, tutaj w Węgrowie, i pomyślałem sobie, przypomniałem te słowa papieża Benedykta i na mszy świętej myślałem, Boże, przecież ci ludzie są wszyscy smutni. Wszyscy ci ludzie smutni. I pomyślałem wtedy, siedząc w konfesjonale, że nie rozpoznasz, czy to jest Adwent, czy Wielki Post, czy to pogrzeb, czy ślub. Nie rozpoznasz. Kamienne twarze, wszyscy siedzą nafoszeni. Śpiewają Alleluja, nie to chwała Panu. Alleluja, Alleluja. A tu większość w kościele stoi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. No jak to jest radość, to mi nikt nie powie, że to nie jest kłamstwo. Kto w to uwierzy? Bo to kłamstwo jest. Tu nie ma radości. I właśnie, ale to jest znowu demaskacja, na szczęście. Pan Bóg nas demaskuje przez to, dlatego nie macie radości, nie będziecie mieli. Możecie tu całymi dniami siedzieć w kościele. Jeżeli ja was nie przemienię, to żyjesz w grzechu i dlatego jesteś smutny. Dlatego nie będziesz miał radości. I to niezależnie od tego, czy jesteś dzisiaj tutaj jako jeden z najmłodszych, bo masz tam 18 lat, czy jesteś jednym z najstarszych i masz 70 parę lat. Można mieć 18 i być smutny, a można mieć 80, można mieć 78 jak Franciszek, papież, i czujesz, że jest iskra. To, co mój brat opowiadał, kiedy poszedł na pierwszą swoją parafię i mówił, dziewczyna była, która była w klasie przez wszystkich lubiana, to wyjątek, ale tak było, i mówi... Ona, mało tego, ona jak wchodziła do klasy, to miała coś takiego w sobie, że przez swój uśmiech, przez swoje jakieś słowo, nie jakieś gwiazdorstwo, bo to by innych drażniło, ale przez swoją taką wielką prostotę, jakby wnosiła, ona mówi, jak ona wchodziła do klasy autentycznie, to jak słońce. Że wszyscy od razu jakby się... mówi, ja tę dziewczynę spotkałem później, rok później, jakby ona skończyła gimnazjum i poszła do szkoły średniej. I mówi, ja ją spotkałem później na korytarzu w szkole średniej, przez parę miesięcy jej nie widziałem. I mówi, nie poznałem dziewczyny zupełnie. Ta sama, ale jakby nie ta sama. I mówi, tak nie chciała ze mną rozmawiać, gdzieś tam jakby zniknęła raz, drugi. I mówi, później po jakimś czasie mieliśmy okazję, żeby porozmawiać. I ona przyznała się do wielu rzeczy. To była dziewczyna, która jakby... straciła to wszystko, co miała. On mówi, ja wiedziałem, że się pogubiła, gdzieś tam się jej poplątało w życiu. Ale on mówi, ja zobaczyłem wtedy, jak w jednym momencie z tej dziewczyny, która była iskrą, nic nie zostało. Popiół. Popiół. Ta sama buzia, ale popiół. Nic. I właśnie to jest to. To, czego my doświadczamy. Grzech znowu skutkuje tym, że człowiek ma pękniętą relację z Bogiem. Nie doświadczam go, żyjąc w grzechu. Coś pękło. Mało tego, kiedy żyję w grzechu, będę miał coraz bardziej popękane relacje z innymi. Ja przyznam, że sam nie tak dawno doświadczyłem takiej sytuacji, takiego kryzysu, że w ogóle jakby ludzie mnie męczyli. Pan Bóg mi dał taki moment, jakby w ogóle nie chciało mi się ani do ludzi wychodzić, ani nic jakby... Najlepiej pewnie czułem się jakby w swoim towarzystwie. Ale to było to straszne naprawdę doświadczenie. Bo to jest też ogromne kłamstwo i pułapka. Bo wtedy też widzę, jak ja się duszę. I widziałem, że coraz łatwiej mi przychodzi zranić kogoś. Momentalnie, jednym słowem, jednym spojrzeniem. Jakimś obcięciem kogoś, czy inne osoby mnie od razu drażniły. Co nie mamy tego doświadczenia, że popatrzę na kogoś i już mi ta osoba się nie podoba. Nie znam jej zupełnie. Już mnie drażni sama jego mina, samo podniesienie głowy, czy w ogóle jak wchodzi, to już mnie drażni. Nie? Ale myślę sobie, dlaczego? To nie jest problem, że tamta osoba tak wchodzi. Problem jest tu, stary. Tu jest problem twój. Dlatego tak kosisz ludzi. Dlatego będziesz rzucał kamieniami. Dlatego będziesz tak mocno osądzał ludzi. Dlatego, bo sam jesteś poraniony mocno. Ktoś, kto będzie żył sam w grzechu, bardzo mocno będzie pierwszy, który będzie rzucał kamieniami w innych. Popękane relacje z innymi. To jest doświadczenie grzesznika. I popękane relacje z samym sobą. Mogę później uciec od ludzi do własnego pokoju i zostać sam w internecie, czy ze słuchawkami na uszach, czy w ogóle leżeć sobie w łóżku. I mogę być jakiś nieszczęśliwy. Dlaczego? Bo ja sam ze sobą jestem popękany. Mi samemu ze sobą jest źle. Ja sam ze sobą nie radzę. Ja sam ze sobą nie umiem rozmawiać. Ja sam siebie mam dość. To jest doświadczenie grzesznika. I człowiek w ogóle w świecie się gubi. Ani niczym się nie zachwyca. Ktoś mówi, ale piękne góry. Ktoś, kto żyje w grzechu, nie umie się zachwycać. Ale w ogóle piękne miasto. A jak wchodzę do tej bazyliki, to tak myślę, jak w niebie. A człowiek, który będzie w grzechu, Jezu, czymż tu się podniecać? Wielkie Michalo, nie takie rzeczy widziałem. To jest właśnie doświadczenie znowu człowieka, który żyje w grzechu. Nie będzie się zachwycał, bo nie będzie radości. I czas mu się kończy? Już kończymy? Już chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Co jest dzisiaj najważniejsze w dzisiejszym temacie? I o to prośmy z całego serca. Żebyśmy dzisiaj przegranym i tym, który nie zrozumiał tego Słowa Bożego, będzie ten, który dzisiaj by wyszedł w mniemaniu, że w moim życiu nie jest tak źle. Jeżeli ktoś z nas dzisiaj wyszedłby w przekonaniu, że jeszcze ze mną to nie jest tak źle, no to nie zrozumiałeś, o co chodzi Bogu, że w tym, co w dzisiejszym temacie chcę powiedzieć. Dzisiaj Chrystus chce nam powiedzieć, że ja jestem nikim. Jakby ja bez Boga jestem nikim, prochem i pyłem. Ja wczoraj byłem w Siemiatyczach na seminarium Odnowy Wiary i bo w związku z tym, że tam mam najbliżej, uczestniczyłem również w grupkach i był jeden chłopak, dlatego mówię, bo tu nic nie zdradzam, tylko mówię o moim doświadczeniu, a wy i tak nie domyślicie się, o kim mówię. I on powiedział coś takiego, że ja nie wiem w ogóle, po co ja tu dzisiaj przyszedłem. Ja przybyłem tydzień temu. Ja do tego podręcznika nie zajrzałem nawet na chwilę. Przez tydzień nie zajrzałem, nawet jednego zdania nie przeczytałem. Ja czuję się takim nikim. Ja jestem taki słaby. Ja w ogóle nie radzę sobie ze wszystkim. Mam żonę, mam dziecko drugie w drodze. I wszystko jest takie, nie wiem, co w ogóle mówić. W ogóle bardzo mi smutno jest. Ja słuchałem tego i pomyślałem sobie, on najlepiej ten temat zrozumiał. Naprawdę. Pomyślałem, zazdrościłem mu. A z drugiej strony, w tym tygodniu też, kiedy ten podręcznik rozważałem ja, to Pan Bóg mi też dał też takie doświadczenie, mimo że ja ostatnie miesiące jestem na takiej fali, jak mało kiedy w życiu, to ten ostatni tydzień był dla mnie też doświadczeniem takim, że ja tyle w sobie zobaczyłem. Po pierwsze temat, kiedy Pan Bóg powiedział, siedlisko grzechu, Robert, jest w tobie. Ciągle jest. Nie zapomnij. Jak ciebie bym na chwilę, albo ode mnie na chwilę odejdziesz, moment zginiesz. I pomyślałem sobie, Pan Bóg mi pokazał, jak momentalnie jakieś pożądliwości, namiętności we mnie się rozpalają. Momentalnie. Jak tylko Chrystusa by na chwilę zabrakło, no to Boże, to ja leżę na łopatkach. Ja sam z sobą nie radzę. Sam z sobą nie radzę. To mówię teraz naprawdę bez żadnego patosu. Mówię teraz taka naga prawda o mnie, jako o człowieku, który jest podły. W środku, bez Boga. Przypomniały mi się słowa, które mój tato, mój ojciec rodzony powiedział, synku, żyjąc w kapłaństwie, bój się o siebie. Bój się o siebie, bo momentalnie możesz zniszczyć wszystko. Możesz zniszczyć kapłaństwo, siebie, poranić inne osoby i odejść od Boga. Bój się o siebie, bo jesteśmy grzeszni. I ja bój się o siebie, jeżeli jesteś mężem i nawet wszystko wychodzi, bo jesteś wierny od lat. Bój się o siebie, bo w środku jesteś siedliskiem grzechu. Jesteś grzesznikiem, który potrzebuje i dlatego, jeżeli nawet w tej chwili wiele rzeczy ci się udaje, to tylko dzięki Bogu. Gdyby cię Bóg na chwilę opuścił, to jesteś skompromitowany, jesteś zerem, jesteś cudzołożnikiem, pożądliwym człowiekiem, który nie radzi sobie ze wszystkim. To jest o nas prawda. Jeżeli ktoś, to co ja teraz mówię, to jest Słowo Boże. Ale to Słowo nie oskarża nas. Nie dlatego Pan Bóg mówi, żeby nas zdołować. Tylko dlatego mówi, żeby pokazać nam prawdę. Ale mówi, ja Robert, jeżeli się przyznasz, że jesteś grzesznikiem, to Ciebie najbardziej kocham. Bo ja przyszedłem do Ciebie takiego, jaki jesteś prawdziwy. Właśnie z całym Twoim grzechem Cię kocham. Właśnie wtedy Cię najchętniej dotykam. Nie męczę się wcale. Naprawdę, synku, nie męczę się, jeżeli przychodzisz do spowiedzi i mówisz mi któryś raz o swoim grzechu. Nigdy się nie męczę tym. Cieszę się. Całe niebo się cieszy, że znowu przyszedłeś. Że upadłeś, ale znowu powstajesz. Że ja Cię podnoszę. Wiesz, kiedy cierpię najbardziej? Wtedy, kiedy zamykasz się i udajesz, że jest wszystko dobrze, jesteś zatuszowany w masce i udajesz i masz sztuczny uśmiech, że jest wszystko dobrze. Wtedy najbardziej jestem smutny, bo wtedy żyjesz w takim stanie, że nie mogę Ci pomóc, bo żyjesz w kłamstwie. Dlatego dzisiaj Chrystus nam mówi, pokażcie mi swój grzech, a to chciałbym zobaczyć dzisiaj. Przyznaj się, jakie masz serce chore, które jest siedliskiem grzechu.